Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy tutaj tłumnie przybyli, żeby posłuchać sobie jeszcze przed wakacyjnymi urlopami trochę o kosmosie, o tym co dzieje się w przestrzeni kosmicznej, co dzieje się w nauce i właśnie po to jest Astrokawa, żebyśmy mogli spotkać się i rano i wieczorem w czwartki oczywiście przy kubeczku czegoś pysznego moi drodzy i porozmawiali sobie na te tematy, które na co dzień nas pasjonują, także ja nazywam się Piotr Kosek i witam was bardzo serdecznie i witam was również, mam nadzieję, Dorian, który realizuje dzisiejszy odcinek.
No witam serdecznie, witam. Słychać mnie, halo?
Słychać cię bardzo dobrze, mój drogi. Dobrze. A przynajmniej ja cię bardzo dobrze słyszę. Zaraz dowiemy się, jak tam widzowie. W każdym razie, moi drodzy, przygotowaliśmy dla was na dzisiaj kilka newsów. Porozmawiamy sobie o księżycu Ziemi, tylko nie naszym księżycu Lunie, tylko tym drugim księżycu, quasi-księżycu. I teraz zapytacie, jak to? Ziemia ma jakiś inny księżyc? No oczywiście nie mamy co stawać w szranki z Saturnem, który księżyców ma ponad 200. Natomiast Ziemia również posiada coś takiego jak quasi-księżyce i o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Porozmawiamy sobie, moi drodzy, też o odkryciu cukru w przestrzeni kosmicznej. Bardzo ciekawe to jest odkrycie. I nie ze względu na to, że będziemy się spodziewali jakiejś kosmicznej cukierni orbitalnej, tylko chodzi o to, że tego typu substancje wchodzą w skład życia, które znamy, więc bardzo ciekawe jest to, że znajdujemy coraz bardziej złożone cegiełki życia w przestrzeni kosmicznej. Porozmawiamy sobie też, moi drodzy, o tym, że badacze ze Szwajcarii opracowali nowy sposób tworzenia pikseli. Pikseli, które jednocześnie mogą nadawać, czyli wyświetlać jakiś kolor, ale też odbierać, czyli z jednej strony będziemy mieli ekran, ale też matryce. Bardzo ciekawa koncepcja. No i porozmawiamy sobie też o tym, co wczoraj tak naprawdę było głównym newsem, jeżeli chodzi o branżę kosmiczną w Polsce, czyli o potwierdzeniu miejsca ustanowienia Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce, a będzie ono zlokalizowane w Warszawie i o tym też sobie dzisiaj trochę porozmawiamy, bo jest o czym. Będzie też gość, powitamy dzisiaj Tomasza Rożka, porozmawiamy sobie z nim. Co prawda z racji tego, że Tomek jest bardzo zajętym człowiekiem, nie miał czasu, żeby na żywo z nami porozmawiać, ale nagraliśmy dla was rozmowę i taką wakacyjną rozmowę właśnie wam dzisiaj też puścimy. Także chyba co, Dorian, zaczynamy, myślę, lecimy i tyle. Prasóweczka. Pytanie, czy w kosmosie piją, czyli w kosmosie, nawet nie pytanie, tylko stwierdzenie, czyli w kosmosie piją kawę z cukrem. Mam nadzieję, że nie. To jest niestety profanacja kawy, moim zdaniem. Oczywiście, co kto lubi, ale jakoś tak z cukrem, to ta kawa traci zupełnie ten swój smak.
Cukier ble.
Cukier ble. No proszę bardzo, Dorian jako kapitan antycukier.
Antycukier i do herbaty jak już, to miód. Albo sok malinowy, chociaż tam też jest cukier.
Ale wiesz, że miód to też cukier.
Zgadza się.
Rozumiem, o co chodzi. Rozumiem, o co chodzi. Chodzi o walory smakowe. Dobra, moi drodzy, więc zacznijmy sobie od tego tytułowego naszego newsa, czyli od chińskiej fotografii drugiego księżyca Ziemi, który jest mniejszy niż sądzono. Jak to widzę, to od razu mi przychodzi na myśl takie... Jest coś takiego, że jak na przykład kobieta chce wbić szpilę facetowi, to na przykład spotyka go pierwszy raz i mówi: wydawał mi się pan wyższy na zdjęciach na przykład, albo coś w tym stylu, nie? I tutaj mam wrażenie, że to właśnie ten tytuł pięknie oddaje tak naprawdę właśnie ten bon ton. Chiny sfotografowały tajemniczy drugi księżyc Ziemi. Jest mniejszy niż sądzono. W każdym razie chodzi oczywiście o quasi-księżyce. Quasi-księżyce to są takie no niby księżyce, ale nie do końca księżyce, bo one nie są... Na orbicie okołoziemskiej zlokalizowane tak, jak zlokalizowany jest księżyc nasz. Czasami wchodzą na orbitę okołoziemską różnego rodzaju kosmiczne okruchy i przez chwilę są uwięzione w tym ziemskim polu grawitacyjnym. I mieliśmy parę lat temu do czynienia z taką właśnie sytuacją. Zresztą były o tym też newsy w Astrofazie. Potem sobie najczęściej gdzieś tam ucieka w przestrzeń kosmiczną taki obiekt właśnie ze względu na ten taniec grawitacyjny między Ziemią a Księżycem, że w sensie ta jego orbita nie jest po prostu stabilna. Natomiast quasi-księżyce, trochę mi głos ucieka, przepraszam, quasi-księżyce to są księżyce Ziemi, właściwie towarzyszące asteroidy, które z perspektywy Ziemi mogą wyglądać jak księżyc, bo faktycznie widzimy je w bezpośredniej bliskości, ale one niejako podróżują po prawie wspólnej orbicie wokół Słońca z naszą planetą. No i stąd właśnie to zjawisko, więc też potrafią się gdzieś tam wypuścić dalej, być czasami bliżej. Nie są więc takim, dlatego quasi księżyc, a nie po prostu księżyc. Rafa, bardzo serdecznie Cię witamy. W końcu udało się naprawdę na żywo oglądać. Właśnie, ja Was wszystkich nie przywitałem, moi drodzy, także nadrobię w tym momencie tenże błąd wąski. Witam Cię bardzo serdecznie, J-Mazur, bardzo serdecznie witam Kociewiak, Asrat, kto tu jeszcze z nami jest? Wredny, Duszek, Maciek z nami jest, Iver z nami jest, Major, Artuczura i wszyscy inni też Was bardzo serdecznie witam. I dajcie łapkę w górę, żeby obudzić śpiochów, bo to jest, moi drodzy, niestety przed przerwą wakacyjną astrofazową ostatnia w tym sezonie Astrokawa, więc warto, żebyśmy tłumnie na niej się pojawili. No dobra, wróćmy do tego naszego quasi-księżyca. Co te Chiny tam zrobiły? Chiny się strasznie rozpychają łokciami w tym kosmosie ostatnio. Sonda kosmiczna Tianwen-2 dotarła do niewielkiej planetoidy noszącej hawajską nazwę Kamoalewa. Pierwsza chińska misja, której celem jest pobranie próbek planetoidy, przesłała na Ziemię zdjęcia obiektu krążącego wokół Słońca po orbicie zbliżonej do orbity naszej planety. I tutaj mamy profil podobny trochę do OSIRIS-REx, czyli tej misji amerykańskiej, gdzie sonda podleciała sobie do asteroidy Bennu, zrobiła taki touch and go, czyli po prostu dotknęła powierzchni czerpakiem i pobrała próbki, które się wzbiły, że tak powiem, no nie w powietrze, ale w przestrzeń. No i potem sobie wróciła ta kapsuła z tymi próbkami na Ziemię. Natomiast tutaj będzie coś podobnego i profil misji również będzie podobny. Chiński program kosmiczny wyraźnie przyspiesza. Kolejne przedsięwzięcia są. Ostatnio pierwszy stopień rakiety Długi Marsz 10B został przechwycony przez system przypominający te systemy właśnie barkowe należące do SpaceX, które też tak odzyskują pierwsze stopnie. Natomiast kilka dni wcześniej Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna opublikowała pierwsze wykonane z bliska zdjęcie ziemskiego quasi-księżyca planetoidy 469219 Kamoalewa, oznaczonej również jako 2016 H03 właściwie. Zdjęcie niewielkiego obiektu wykonały kamery sondy Tianwen-2. Statek wystartował 28 maja 2025 roku, a po około 400 dniach podróży i pokonaniu niemal miliarda kilometrów rozpoczął obserwację pierwszego celu misji planetoidy Kamoalewa. No i oczywiście ta asteroida tych miliardów kilometrów oddalona od Ziemi nie jest, ale zaraz zobaczycie sobie, jak to wyglądało. Tutaj mamy sondę Tianwen-2. Wygląda ona w ten sposób i prezentuje się w ten sposób. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale te takie właśnie wielokątne panele słoneczne zawsze wydawały mi się czymś takim nowoczesnym. Jak się popatrzyło na te stare misje, no to te panele najczęściej były prostokątne po prostu. A te takie właśnie tarczowe, wielokątne panele to był dla mnie taki w pewnym momencie powiew nowego kosmosu. Oczywiście to tylko moje wrażenie osobiste, no ale tak to właśnie odbieram. No a tutaj widzimy właśnie trasę tejże, moi drodzy, sondy, więc stąd te miliardy kilometrów, tak? A tutaj widzimy wzajemne położenie naszej planety z właśnie Kamoalewa. Strasznie ciężko się po hawajsku mówić musi. To brzmi tak, jakbyśmy sobie coś włożyli w usta i próbowali mówić, wiecie, bo passenger na lotnisku. Także, moi drodzy, zaraz zobaczymy sobie to właśnie oto zdjęcie. Opublikowane zdjęcie wykonane 2 lipca 2026 roku ukazuje Kamoalewa jako niewielki obiekt o nieregularnym kształcie i na podstawie wcześniejszych obserwacji teleskopowych jego średnicę szacowano na kilkadziesiąt metrów. Najnowsze pomiary wykonane za pomocą kosmicznego teleskopu Jamesa Webba wskazują, że może mieć około 18 metrów. I teraz przez najbliższe miesiące Tianwen-2 będzie badać sobie tę planetoidę, będzie chciała pobrać właśnie materiał, moi drodzy, z tejże asteroidy i przystosowana została do trzech różnych sposobów pobierania tego materiału. I to jest bardzo ważne, widać pragmatyzm w podejściu Chińczyków, no bo Sonda jest w stanie zrobić to na kilka sposobów. W razie gdyby jeden ze sposobów zawiódł, no to nie jesteśmy w tym momencie w czarnej przestrzeni kosmicznej, tylko, moi drodzy, możemy wykorzystać drugi sposób, do którego sonda również jest przystosowana, a potem w razie czego również trzeci sposób. Albo ewentualnie może być tak, że jakiś sposób będzie się nadawał lepiej do pobrania fragmentu, który będzie interesował naukowców, którzy nad tą misją pracują. Więc będzie mogła pobrać materiał w zawisie nad powierzchnią, będzie mogła właśnie pobrać poprzez krótką procedurę touch and go, tak jak asteroida, jak misja OSIRIS-REx, albo będzie mogła zakotwiczyć się na powierzchni i pobrać materiał po przytwierdzeniu sondy do gruntu. Więc zobaczcie, jak wszechstronne jest to urządzenie. Tutaj mi przypomina się od razu lądownik File, w ramach misji Rosetta poleciał do komety i on również za pomocą takich kotw miał się właśnie wbić w powierzchnię asteroidy. No później nasz penetrator MUPU z Polski, penetrator, czyli takie urządzenie, które miało wbić się w powierzchnię asteroidy, no niestety się nie wbiło, bo się okazało, że kometa jest dużo twardsza niż zakładali inżynierowie i no, w tak twardy materiał wbić się nie dało. No bo pamiętacie, często jak mówiliśmy o kometach, to mówiliśmy o tych brudnych śnieżkach, takim zlepionym śniegu, dosłownie lodzie z jakimś właśnie pyłem kosmicznym i tak dalej. Okazuje się, że przynajmniej miejscami jest to lity lód, w który po prostu bardzo trudno się wbić. Ciekawe, jak często wlatują do nas takie quasi-księżyce. Wiesz co, to jest właśnie o to chodzi, że to jest cała tak naprawdę rodzina, za chwilkę sobie do tego przejdziemy, która sobie podróżuje wraz z Ziemią i to zresztą też pozwoliło tak naprawdę zastanowić się nad tym, skąd taki księżyc, quasi-księżyc może pochodzić. No bo właśnie, pytanie jest, co to jest za fragment, skąd on pochodzi, czego jest fragmentem i skąd do nas przyleciał. Wybór metody będzie zależał od właściwości powierzchni Kamo-Aleła. Pobranie próbek ma nastąpić najpóźniej do końca kwietnia 2027 roku, a kapsuła z materiałem powinna na Ziemię wrócić pod koniec tegoż właśnie roku. Przypominam, to jest misja chińska. Czym jest quasi-księżyc? Kamo-Aleła należy do quasi-satelitów Ziemi, potocznie nazywanych quasi-księżycami. Są to obiekty krążące wokół Słońca po orbitach bardzo podobnych do ziemskiej, które pozostają z naszą planetą w rezonansie orbitalnym 1:1. No, to akurat nie dziwi tutaj. Choć z perspektywy Ziemi mogą sprawiać wrażenie, jakby ją okrążały, to nie są z nią związane grawitacyjnie tak jak Księżyc. No bo możemy widzieć po prostu cały czas ten obiekt, gdyż sobie z nami leci dookoła Księżyca. Muszę się skupić bardziej. Dookoła Słońca oczywiście, natomiast nie jest to tak, jak powiedziałem na początku, że jest grawitacyjnie z Ziemią związany. Orbitalnie powiedziałbym w ten sposób, no bo grawitacyjnie na pewno trochę. Planetoidę odkryto w 2016 roku za pomocą teleskopu Pan-STARRS 1 i obserwatorium Haleakala na Hawajach. Jej oficjalne oznaczenie brzmi, no właśnie, Kamo-Aleła i to znaczy mniej więcej, jakbyśmy chcieli z hawajskiego na polski przetłumaczyć coś jak oscylujący, wibrujący fragment nieba. No właśnie. Skąd może pochodzić Kamo-Aleła? Większość planetoid bliskich Ziemi wywodzi się prawdopodobnie z głównego pasa planetoid między Marsem a Jowiszem, natomiast nietypowa orbita i właściwości widmowe tegoż właśnie quasi-księżyca pozwoliły wysunąć takie podejrzenie, że może być częścią Księżyca. I teraz co ciekawe, numeryczne modele, które zostały zastosowane do poparcia albo obalenia tejże właśnie hipotezy, wskazywały nawet na konkretny krater, który mógł być miejscem narodzin tak naprawdę tegoż właśnie quasi-księżyca. Chodziło oczywiście o krater Giordano Bruno. Natomiast dalsze, że tak powiem, badania nie potwierdziły tego. Wręcz nawet, powiedziałbym, mocno zredukowały ważność tego argumentu. Najnowsze analizy podają tę interpretację wątpliwość. Badanie opublikowane w 2026 roku sugeruje natomiast, że jest to po prostu zwykła krzemionowa asteroida z rodziny Flora. No i właśnie jak dostaniemy próbki, to będziemy mogli zbadać skład tejże właśnie asteroidy dokładnie i na podstawie tego określić, skąd ten quasi-księżyc mógł się wziąć. Najnowsze obserwacje podają hipotezę o księżycowym pochodzeniu wątpliwość, tak jak już powiedziałem. Pomiary wykonane przez teleskop Webba, potwierdzone przez Large Binocular Telescope. To jest w ogóle bardzo ciekawy teleskop. Zaraz wam pokażę. faktycznie wygląda jak lornetka, nie? Wskazały, że widmo planetoidy jest znacznie mniej czerwone niż wskazywały wcześniejsze obserwacje. Bardziej przypomina widma krzemianowych planetoid typu SV lub E niż z materiału pochodzącego z powierzchni Księżyca. Czyli tutaj obserwowali widmo elektromagnetyczne światła, które po prostu jest odbijane od tej asteroidy, żeby stwierdzić, z czego może się ona składać, i nijak nie pasowało to po prostu do powierzchni Księżyca. Moi drodzy, po dostarczeniu kapsuły z próbkami w pobliżu Ziemi Tianwen-2 ma kontynuować podróż i kolejnym celem sondy będzie 311P Pan-STARRS, zaliczany do komet pasa głównego, ale tam spotkanie planowane jest dopiero na 2035 rok, moi drodzy. Także jeszcze coś ciekawego tutaj na pewno przed nami. Zresztą tak jak sonda OSIRIS-REx również przecież po pobraniu próbek z asteroidy Bennu nie zakończyła swojej misji, tylko zmieniła nazwę na OSIRIS-APEX i poleciała dalej, żeby badać kolejne obiekty. No bo byłoby szkoda, skoro sonda dalej działa. Może nie jest już w stanie pobrać próbek i wysłać gdzieś tam je z powrotem na Ziemię, ale przecież może obserwować te obiekty, może nam dawać różnego rodzaju dane, które możemy potem przebadać, dzięki niej możemy po prostu dalej robić naukę, więc byłoby bardzo szkoda, żeby nie wykorzystać po prostu tego. Nie interesuję się, choć lubię astronomię. Mam wrażenie, że nic nie robimy, tylko ciągle wysyłamy jakieś urządzenia w kosmos. Znaczy, w zasadzie masz bardzo dobre wrażenie. No, nic nie robimy, tylko wysyłamy różne urządzenia w kosmos. Wyczuwam pewną frustrację i z chęcią dowiedziałbym się więcej. To znaczy, czego byś oczekiwał, co mielibyśmy robić innego, jak nie wysyłać różne urządzenia w kosmos, dzięki którym to urządzeniom jesteśmy w stanie pozyskiwać wiedzę na temat otaczającego nas kosmosu i wszechświata. Tak wiesz, wyskoczę sam z interpretacją, być może chodzi ci o to, że nie latamy gdzieś na Marsa załogowo, że nie rozwija się to tak jak w filmach science fiction. No niestety właśnie to jest ten problem, o którym mówiłem już jakiś czas temu, że my jesteśmy upasieni na filmach science fiction, na prozie science fiction, na książkach science fiction, na tych wszystkich koncepcjach, które bardzo zromantyzowały badania przestrzeni kosmicznej. I przez to nasze oczekiwania są trochę niewspółmierne do możliwości i do tego, co jest aktualnie faktycznie potrzebne. Więc wiesz, jesteśmy tak naprawdę, nawet porównując to do wielkich odkryć geograficznych, jesteśmy nawet nie na etapie budowania okrętu Krzysztofa Kolumba na przykład, nie? Albo innych wielkich odkrywców. Na razie tak naprawdę badamy jakieś pojedyncze rzeczy, które znajdujemy w naszych jakieś relikty, wiesz, z tych innych światów, które w ten czy inny sposób do nas trafiły, i na tej podstawie zastanawiamy się, co tam może być. No wiecie, nie da się tej analogii jeden do jednego przełożyć oczywiście, bo to są dwie różne rzeczy, no ale jakby to jest ten moment, nie? My dopiero zaczynamy gdzieś tam pobliskie wyspy odkrywać, a co dopiero mówić tutaj o odkryciu nowego kontynentu. Więc jeśli o to ci chodzi, to jak najbardziej tak to wygląda, ale bez wysyłania tych różnych dziwnych rzeczy w przestrzeń kosmiczną nie osiągniemy tego celu. Jest i Bronek z nami, bardzo serdecznie cię witamy. Czy jest szansa na powrót Pop Science Kubków? Będą, natomiast po wakacjach, że tak to nazwę, po tej przerwie, będziemy odświeżać w ogóle sklep, przenosić go i tak dalej, więc prawdopodobnie też uzupełnimy niektóre stoki. Albo możemy jakiś preorder zrobić i wtedy po prostu będzie to łatwiej zorganizować. Zobaczymy. Także Tomasz, jakbyś mógł sprecyzować, o co chodzi, to ci będę mógł, myślę, bardziej precyzyjnie też odpowiedzieć wtedy. Dobra. O, proszę bardzo, Adrian tutaj przynajmniej świadomy swoich grzechów. Ja piję kawę z miodem. Tak, profanacja i herezja powoduje przebiegunowanie i płaską ziemię. Oczywiście, że tak. I teraz widzisz, jak z Dorianem, jakby Dorian zaczął pić kawę i razem byście zaczęli pić ją z miodem, to myślę, że musielibyśmy zacząć uznawać te wszystkie hipotezy i założenia płaskoziemców. Więc uważajcie, nie? Jak się spotkacie razem i wypijecie kawę z miodem, to ziemia się po prostu spłaszczy.
Na razie jesteśmy bezpieczni.
Ty, a ciekawe, co z tymi ludźmi, którzy... Znaczy, współczuję Australii, no bo ona będzie po tej stronie, która będzie miażdżona przez grzbiety słoni. To jest jedna rzecz. Ale co z tymi równikowymi wszystkimi obszarami, które będą na krawędzi? To jest dopiero. No, a wiecie, grawitacja na płaskiej Ziemi działa w dosyć specyficzny sposób. No dobra, moi drodzy. Tak, my w kosmosie dopiero z dzidami biegamy. Ale laserowymi, to chociaż tyle dobrze. Swoją drogą, czy widzieliście nowy odcinek Kapitana Bomby? Bo się pojawił. Okazało się, że nie ma z nim nic wspólnego główny twórca i że tak powiem, założyciel całego tego uniwersum. No ale pojawiło się coś takiego, więc jeżeli widzieliście i macie jakąś opinię, to napiszcie na czacie z chęcią. Zobaczę, co o tym myślicie. Dobra, break. Chyba, że ty, Dorian, masz coś do powiedzenia.
Break.
No to break i lecimy dalej. No to moi drodzy, może teraz na słodko, skoro już mówiliśmy tutaj o słodzeniu kawy i innych napojów. Po raz pierwszy odkryto, że cukier unosi się w głębokiej przestrzeni kosmicznej. Podobnie słodkie cząsteczki mogły dać początek życiu na Ziemi ponad 4 miliardy lat temu. Trzeba też pamiętać, że nie każdy cukier jest słodki. Te proste mają tendencję do wykazywania słodkiego smaku w interakcji z naszymi kubkami smakowymi. Natomiast na przykład złożone cukry już słodkawe nie są. Na przykład skrobia jest złożonym cukrem. I taki zwykły ziemniak słodki za bardzo nie jest na przykład. No dobra, ale to tytułem wstępu. Natomiast o co tutaj chodzi? Po raz pierwszy astrobiologom udało się zidentyfikować coś słodkiego w kosmosie. Według badania opublikowanego dzisiaj w czasopiśmie Nature Astronomy zespołowi udało się zidentyfikować rodzaj cukru zwany erytrulozą wewnątrz obłoku molekularnego w pobliżu centrum Drogi Mlecznej. Na Ziemi ten czterowęglowy związek najczęściej występuje w kremach do opalania i malinach. I to jest prawda, sprawdziłem to, bo mówię, dziwne to było, ale faktycznie erytrulozę używa się bardzo często właśnie w różnego rodzaju kosmetykach, nie tylko kremach do opalania, ale tam też. Natomiast w różnego rodzaju kosmetykach się właśnie tej substancji używa i jest bardzo rozpowszechniona tak naprawdę. I faktycznie, co prawda nie używa się jej do jedzenia, gdzieś tam słodzenia i tak dalej, są inne substancje do tego. Na przykład chyba gdzieś tam zbliżony jest erytrytol, chociaż to jest bardziej alkohol, który właśnie jest używany jako taki słodzik. Nie? Natomiast sama erytruloza niekoniecznie, ale faktycznie słodki smak ma. No i w malinach też występuje, więc tutaj możecie naturalnie sobie skosztować tegoż właśnie kosmicznego cukru, który został odnaleziony. Natomiast mówiłem, że jest to dosyć ważne, bo cukier jest składową życia. Życie, jakie znamy, zbudowane jest na cukrach. Biocząsteczki są integralną częścią procesów metabolicznych, a jednocześnie stanowią fundament dla DNA i RNA. To prawda. Pomimo ich znaczenia, biolodzy ewolucyjni wciąż nie są do końca pewni, jak powstały pierwsze cukry na Ziemi. Eksperymenty wskazują, że warunki prebiotyczne panujące na planecie miliardy lat temu po prostu nie zapewniały warunków niezbędnych do powstania wystarczająco dużych ilości tych cząsteczek. Warunki prebiotyczne, czyli takie, które istniały jeszcze przed zaistnieniem jakiegokolwiek życia. No i właśnie te dostępne substancje, dostępna energia, dostępne, że tak powiem, właściwości środowiska, takie jak kwaśność tego środowiska i tak dalej. Jakby to wszystko, biorąc do kupy, pokazywało póki co naukowcom, że za bardzo nie mogły takie cząstki powstawać same z siebie. Oczywiście musimy pamiętać, że my nie mamy dokładnego obrazu, dokładnej mapy tego, jak wyglądała Ziemia w tamtych czasach. Jesteśmy w stanie to odczytywać z różnego rodzaju pokładów, dedukować tak naprawdę spraw fizyki, z tego, co już wiemy o działaniu naszej planety, o składu działaniu naszej planety, o składzie naszej planety i tak dalej. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że wiemy absolutnie wszystko na ten temat, także może się okazać, że te warunki jednak były. No, z drugiej strony jesteśmy tu, więc musiały być odpowiednie, żeby te cząstki mogły powstawać, cząsteczki. Jednak astronomowie wykryli już wcześniej cukry takie jak glukoza i ryboza wewnątrz fragmentów asteroid i meteorytów, co sugeruje, że życie na Ziemi mogło otrzymać odrobinę słodkiego wsparcia z głębokiego kosmosu. Jeśli chodzi o te substancje, bardzo często znajduje się właśnie je na asteroidach, bardzo często znajduje się je w meteorytach różnych, które są często fragmentami właśnie takich większych obiektów, które się rozpadły. I tutaj jest takie podejrzenie, że promieniowanie kosmiczne może być właśnie takim piecem, w którym wypiekają się te bułeczki, które później znajdujemy. Na Ziemi czy planetach, które posiadają atmosferę, to promieniowanie kosmiczne nie jest takie, że tak powiem, dostępne. To znaczy atmosfera ziemska redukuje je bardzo mocno, magnetosfera Ziemi redukuje je bardzo mocno. Natomiast w przestrzeni kosmicznej z pomocą tego promieniowania dostarczana jest energia, która jest w stanie uruchomić pewne procesy chemiczne, tak? I później, kiedy taki na przykład zarodek spadłby na ziemię z takimi substancjami, no to mogłyby one być multiplikowane już, ponieważ to jądro kondensacji, nazwijmy to w ten sposób, byłoby już dostępne. No i stąd się wzięła cała hipoteza panspermii tak zwanej. O, Tomasz odpowiedział, więc zrobimy małego breaka. Dziękuję za odpowiedź. Bardziej myślę, że od czasu do czasu medialnie widzimy start jakiejś rakiety i to wszystko i nagle okazuje się, że wysyłamy dużo więcej niż ogół zdaje sobie sprawę. A to oczywiście, że tak. Jeżeli o to chodzi taki kąt, że tak powiem, spojrzenie na to, to tak. Tych startów jest mnóstwo. Większość startów obecnie to są Starlinki, więc tak naprawdę tworzenie mega konstelacji satelitarnych i będzie tego coraz więcej, bo kolejne firmy już się szykują do strzelania w przestrzeń kosmiczną różnego rodzaju sprzętów. Samo SpaceX zastanawia się nad wysyłaniem też centr danych tak naprawdę na orbitę okołoziemską. Docelowo myślą o milionie nawet satelitów przez cały czas trwania tego programu, który gdzieś tam sobie budują. Więc tego będzie coraz więcej i owszem, wysyłamy mnóstwo różnych rzeczy. O wszystkim nie sposób tak naprawdę powiedzieć. Większość tych rzeczy dla takiej opinii publicznej nie jest na tyle ciekawa, żeby o tym mówić. Część rzeczy jest tajna i nie da rady o nich powiedzieć nic więcej niż to, że coś poleciało w przestrzeń kosmiczną. Więc siłą rzeczy oczywiście, no jeżeli ktoś siedzi w tym, obserwuje, no to widzi, ile tych startów jest i ma tego świadomość. Dla większości ludzi to może wyglądać tak właśnie, jak tutaj napisałeś, nie? Cześć, kiedy odcinek o piramidach na poważnie? O, zapomniałem o tym odcinku, dzięki za przypomnienie. Musimy zrobić takie pop science, zaprosić jakiegoś archeologa fajnego, który się tym zajmuje też przy okazji. Ostatnio mieliśmy właśnie wczoraj opublikowany odcinek pop science z ekspertem od prognoz pogody, moi drodzy. Także bardzo serdecznie Wam polecam, bo to jest jazda bez trzymanki i nawet nie wiecie, jak dużo ciekawych rzeczy związanych jest z przygotowywaniem prognozy pogody. Coś, co mogłoby się wydawać najnudniejszą rzeczą pod słońcem, nomen omen. Notabene chociaż bardziej w tym przypadku, no bo przecież o pogodzie rozmawiamy jako najniższych lotów small talk, że tak powiem, z różnymi ludźmi, no to jednak się okazuje, że sam proces tworzenia takich prognoz jest niebywale ciekawy, więc bardzo serdecznie polecam Wam tenże właśnie odcinek. Ale wróćmy teraz, moi drodzy, do... Aha, bo nie skończyłem myśli, player. No i właśnie, żeby można było w ten sposób zrobić też taki trójstronny odcinek Pop Science, może o tych piramidach, to tylko jakoś, no już oczywiście po przerwie. Życie, jakie znamy, zbudowane jest na cukrach, tak jak już mówiłem. W ramach tego nowego badania naukowcy przeprowadzili kosmiczne badanie spektroskopowe za pomocą pary teleskopów o wysokiej czułości w Instytucie Radioastronomii w zakresie milimetrowym niedaleko Grenoble we Francji. No i po przeanalizowaniu obszarów w pobliżu obłoku gazowego, pięknej nazwie, którą tutaj widzicie, znajdującego się około 27 tysięcy lat świetlnych od Ziemi, jest niebywałe, nie? Że te obiekty są tak wielkie, że jesteśmy w stanie z takiej dużej odległości je badać. Zespół zidentyfikował 12 linii widmowych odpowiadających wcześniej zmierzonym próbkom erytrulozy, czyli patrzymy tak jak już jakby ktoś nowy był, no to spektroskopia tutaj działa w ten sposób, że widzimy widmo, czyli taką tęczę po prostu jak się rozszczepi światło z tego obiektu i widzimy tam prążki, bo brakuje pewnych części tego widma albo niektóre są wzmocnione w zależności od techniki, którą przyjmiemy sobie. To nam pokazuje wtedy, że jest tam jakaś substancja, która po prostu daną częstotliwość światła pochłania. Te elektrony, które znajdują się na orbitalach tej substancji, pochłaniają konkretne fotony i te konkretne fotony potem objawiają się właśnie takimi ciemnymi prążkami, znaczy brak tych konkretnych fotonów. I dzięki temu, że to samo robimy sobie z różnymi substancjami tu na Ziemi, w laboratoriach, no to mamy tak naprawdę cały katalog różnych substancji i wiemy, jak wyglądają właśnie te ubytki w widmie dla danej substancji. Więc porównano to, no i właśnie znaleziono linie widmowe, które odpowiadają próbkom erytrulozy, czyli tego cukru. W astrochemii dominuje pogląd, że cząsteczki międzygwiazdowe zwiększają swoje rozmiary poprzez sekwencyjne dodawanie atomów węgla, czyli się ten węgiel przyłącza, a węgiel się bardzo lubi przyłączać do różnych substancji. Po dodatkowych badaniach przeprowadzonych przez chemików z hiszpańskiego uniwersytetu i Holenderskiego Uniwersytetu zespół ustalił, że erytruloza może powstawać wewnątrz międzygwiezdnych cząsteczek lodu z prostszych alkoholi i innych cząsteczek. W rzeczywistości Gieten, czyli ten obłok, znajduje się w nim tak dużo tej erytrulozy, że naukowcy obliczyli, że od 0,5 do 55 milionów ton cukru mogło wylądować na Ziemi tych 4,1 do 3,8 miliarda lat temu w okresie formowania się kosmosu, znanym jako późne intensywne bombardowanie. Czyli przekładając to na nasze, po prostu w samym tym obłoku jest tak dużo tegoż właśnie cukru, że szacując sobie ostrożnie na to, ile mogło dotrzeć takich substancji po prostu do Ziemi, wychodzi na to, że było tego bardzo, 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 bardzo dużo. A już taka ilość zawierająca się pomiędzy tymi właśnie dwoma, jakby nie patrzeć, wartościami, no pozwoliłaby na posiadanie dość dużej próbki, z której mogłoby się w niektórych miejscach rozwinąć coś, co potem przekształciło się w życie, tak? Czyli rozwinąć się jakiś proces replikacji w konsekwencji. Po prostu dostarczony został budulec. Normalni ludzie uzupełni sobie, nie zdając, nie rozumiem, to chyba, że zupełnie sobie nie zdają sprawy, jak ciężka to nauka prognozowanie pogody. Oj tak, to jest mnóstwo nauki tak naprawdę, żeby próbować przewidzieć to, w jaki sposób się zachowa pogoda. I tak naprawdę jak zobaczycie sobie ten odcinek, to zrozumiecie, dlaczego ja się już nie frustruję po tym odcinku na to, że na przykład w prognozie pogody było powiedziane coś tam, a zdarzyło się coś zupełnie innego, nie? Więc polecam wam chociażby na, że tak powiem, pod tym kątem obejrzeć sobie odcinek. Także, moi drodzy, ciekawostka, cukier odnaleziony w przestrzeni kosmicznej. No to co, break i lecimy dalej. Pozostajemy, moi drodzy, na stronie Popular Science. To jest dosyć ciekawy news, który znalazłem. Ja pamiętam, że kiedyś z bratem moim debatowaliśmy sobie nad różnymi przyszłymi możliwościami szpiegowania ludzi. Właściwie cała nasza rozmowa rozpoczęła się od dyskusji na temat książki 1984 Orwella. I tam, nie wiem, czy przypominacie sobie, że były ekrany. I te ekrany jakby spełniały podwójną funkcję, że z jednej strony, znaczy w każdym domu był po prostu taki ekran, że z jednej strony wyświetlano tam te wszystkie propagandowe treści, które mi karmiono mieszkańców. A z drugiej strony były to ekrany, które były w stanie obserwować też, czyli spełniały zarówno funkcję ekranu, jak i kamery. No i tak się zastanawialiśmy, czy coś takiego w sumie byłoby możliwe, że to byłaby całkiem ciekawa opcja dla różnego rodzaju podmiotów zainteresowanych obserwowaniem ludzi, żeby właśnie wprowadzić coś takiego. No i na tamten moment, bo to było lata temu, no to oczywiście było to totalne science fiction. Natomiast naukowcy ze Szwajcarii sprawiają, że to science fiction już wkrótce może stać się rzeczywistością. I teraz nie zrozumcie mnie źle, to nie jest tak, że to coś zmieni bardzo mocno w naszym życiu, bo już teraz każde z tych urządzeń z każdej strony tak naprawdę ma, jak widzicie, kamery, więc cały czas jesteśmy w zasięgu jakichś kamer, tak? Czy wyjdziemy na zewnątrz, czy jesteśmy w domu, to praktycznie cały czas są możliwości, może ujmę to w ten sposób, są możliwości do tego, żeby rejestrować w jakiś sposób, czy obserwować to, co robimy i co mówimy. Póki co chyba jeszcze nie to, co myślimy, ale były i takie filmy science fiction. W każdym razie, moi drodzy, więc mam wrażenie, że niewiele to zmieni, przynajmniej w kontekście takich urządzeń codziennego użytku, a za chwilkę, jak zobaczymy w artykule, może to sprawić, że mimo wszystko, mimo tego, coś fajnego też pojawi się dla nas. Tak, to było jak dzisiaj Smart TV, dokładnie, tylko takie z kamerą, bo Smart TV chyba nie mają kamery, o ile się nie mylę, przynajmniej oficjalnie nie mają. Ale jakbyś sobie zainstalował jakąś właśnie taką opcję, no to wtedy tak, to już by było dokładnie to, co w Orwellu. Każdego dnia nieustannie przyglądamy się pikselom, maleńkie elementy tworzą wyświetlacze naszych telefonów, telewizorów, pozwalają nam robić zdjęcia aparatami cyfrowymi. Zasadniczo piksel działa albo przez kontrolowanie światła jak komputer, albo przez jego analizę jak matryca aparatu. To jak komputer, to chodzi o na przykład monitor. Naukowcy, którzy wysłali pismo do czasopisma Nature, twierdzą, że stworzyli piksel, który potrafi wykonywać obydwie te czynności naraz, więc w tym momencie nie tracilibyśmy gęstości matrycy, na piksele, które na przykład są w stanie rejestrować, ale nie są w stanie emitować, no bo możemy sobie wyobrazić matrycę, która ma co piksel, rozumiecie, jeden taki. Tylko że no ta rozdzielczość takiego ekranu byłaby dużo niższa niż kiedy mamy same piksele, które nam emitują światło. Nowa technologia zwana pikselem Fouriera opiera się na fundamentalnej zasadzie fizyki interferencji. Gdy światło jest rozpraszane przez powierzchnię, fale mogą się na siebie nakładać, nawet jeśli pochodzą z różnych punktów. Gdy dwie lub więcej fal świetlnych nakłada się na siebie, wzmacniają się wzajemnie, jeśli fale świetlne się nie są ze sobą zsynchronizowane, to się nawzajem znoszą. I tak to właśnie działa w fizyce. Czekajcie, bo się zgubiłem. Dobra. I teraz jakby cała ta, że tak powiem, fizyka, która za tym stoi. Nowe piksele wykorzystują to zjawisko do kontrolowania światła za pomocą falowo ukształtowanej powierzchni. Nazwa piksel Fouriera pochodzi od analizy Fouriera, procesu matematycznego, którego zespół użył do rozbicia i zrozumienia zachowania fal. Każdy obszar wzoru, czyli ten piksel, przekształca światło w falę powierzchniową. Ta przemieszcza się po powierzchni układu scalonego. Następnie w innym miejscu piksela ta powierzchniowa fala jest rozpraszana z powrotem jako fala świetlna. Ciekawe bardzo podejście. I te rozproszone fale mogą być wykorzystywane do generowania kolorowych obrazów. Więc z jednej strony tak naprawdę możemy albo odczytać coś za pomocą zmiany tejże właśnie fali, albo możemy wygenerować fotony z tejże właśnie fali. Innymi słowy, naukowcy wyrzeźbili w chipie drobne wzory, które pozwalają im kontrolować sposób łączenia się fal świetlnych. Wzory te pozwoliły im stworzyć piksele, które zarówno sterują światłem, jak i je analizują. Dzięki temu, że odpowiednie profile powierzchni pikseli można określić za pomocą analizy Fouriera, to możemy połączyć kontrolę i analizę fazy i polaryzacji na jednym pikselu, powiedział w oświadczeniu Sander Wong, współautor badania i bla, 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 tam, prawda, te jego wszystkie tytuły, matka 10 imion. Odkrycia mogą mieć w przyszłości szerokie zastosowanie technologiczne, nowe piksele mogą stać się użytecznym narzędziem w wielu dziedzinach, współautor badania i tak dalej, więc może ja przejdę, bo mamy tutaj tylko tak naprawdę suchą informację, co się udało zrobić, co z tego może wynikać i co, że tak powiem, możemy tutaj zrobić, bo naturalnie można by było pomyśleć, że będzie i tak potrzeba obiektywu jakiegoś, nie? No jeżeli sobie otworzymy lustrzankę, wyjmiemy obiektyw i spróbujemy zrobić zdjęcie matrycą tak po prostu, no to nie wyjdzie nam nic konkretnego, bo ten obraz nie będzie skupiony, nie będzie obrazem, będzie tylko jakąś plamą światła. Będziemy mieli jakieś tam ewentualnie ciemniejsze, jaśniejsze obszary totalnie rozmyte. Natomiast tutaj mówimy o tym, że taki piksel analizuje nie tylko natężenie światła, jak w przypadku matrycy, czy tam powiedzmy jej kolor, ale tak jak było tutaj powiedziane, moi drodzy, gdzie to było? Analiza amplitudy, analiza fazy i analiza polaryzacji na jednym pikselu, więc zobaczcie, jak dużo tak naprawdę różnych cech fali będzie analizowane na tym jednym pikselu i to już się dzieje, no bo oczywiście te piksele udało mi się zrobić. Na razie jeszcze jest to na etapie laboratoryjnym, więc nie wiadomo, na ile uda się to do masowej produkcji wprowadzić. Na tym może jeszcze ten pomysł polec. Ale mamy tutaj tak naprawdę piksel, który jest bardzo drobiazgowo w stanie zeskanować światło, które na nie pada. Więc wychodzi na to, że ta ostrość może być tutaj zachowana i tak naprawdę nie potrzeba jakichś mikroobiektywów nanoszonych na te piksele dodatkowo, żeby móc po prostu wygenerować ostry obraz tego, co de facto widzi monitor. No i wyobraźmy sobie teraz urządzenie, na które patrzymy normalnie jak na monitor, tak jak ja mam tutaj ekrany. Widzę Doriana i widzę tutaj siebie, tak, widzę podgląd tego, co dzieje się, co wy widzicie tak naprawdę w tym momencie. I widzę też czasami gościa, z którym rozmawiam. Jeżeli rozmawiamy na żywo sobie przez internet, no to właśnie na jednym z takich ekranów mi się wyświetla. I zamiast patrzeć w kamerę, tak jak teraz, a gościa mam po prawej stronie, mógłbym patrzeć prosto w ekran. Z waszej perspektywy wygląda to teraz, jakbym w ogóle nie patrzył na was, ale z perspektywy tego gościa my mielibyśmy kontakt wzrokowy, więc wyglądałoby to jak normalna rozmowa na żywo, nie? I to jest też ciekawe. Widziałem coś podobnego, co Google testowało, swego rodzaju budka do dzwonienia, do telekonferencji, gdzie faktycznie patrzymy w ekran, natomiast tam było to rozwiązane jakoś właśnie kamerami ukrytymi za tym ekranem w sprytny sposób, zdaje się. Natomiast mogło to właśnie symulować taką rozmowę twarzą w twarz. Tutaj, jeżeli udałoby się zrobić taki dwukierunkowy ekran, no to jak najbardziej moglibyśmy mieć do czynienia z takimi rozmowami. Kolejna rzecz, dlaczego mieć mały, ukryty jakiś aparacik, kiedy cały ten ekran może być twoim aparatem, nie? I nagle mamy całkiem dobre narzędzie do fotografii wszelakiej, mnóstwo informacji, które jest w stanie zbierać taki ekran i pomyślcie o samych możliwościach. Przypominam, jakby to, jeżeli chodzi o obserwacje, jeżeli chodzi o jakieś tam, wiecie, brak anonimowości i tak dalej, to tego i tak już nie ma, i tak już te urządzenia są w stanie to robić, więc pod tym kątem niewiele to zmieni. Patrzę, co tam ciekawego piszecie w komentarzach. Ja jestem ciekaw, jak to ma działać bez soczewki. No właśnie o to chodzi, że jeżeli dobrze rozumiem, to te parametry, które to zbiera, pozwolą na działanie bez soczewki. No bo jakby analizuje po prostu obraz, który pada de facto na tenże właśnie obszar. Nie wiem, czy będzie dzisiaj poruszone. Nie będzie ciekaw poruszone. Chińczycy ogłosili oficjalnie program wykrywania nadlatujących obiektów w kierunku Ziemi, także tych lecących od Słońca, wykorzystują teleskopy i nowe satelity. Bardzo dobrze, zwłaszcza że od Słońca no to byliśmy dość ślepi, chociażby właśnie meteoryt ten Czelabiński, który narozrabiał, przyleciał właśnie od strony Słońca i do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, że coś w stronę Ziemi leci. Bardzo serdecznie dziękuję za realizację zamówienia szybkiego koszulki Nasra, której z kolei mój wykładowca na uczelni stwierdził, fajna koszulka taka dla spostrzegawczych. No to się bardzo cieszę, mój drogi, że sklep dowiózł. Bardzo mnie to cieszy. Także od razu autopromocja. Zapraszamy oczywiście do sklepu. Jeszcze w starej wersji, ale za jakieś 2 miesiące pojawić powinien się nowy sklep, zupełnie inaczej rozwiązany, więc już teraz zapraszam Was bardzo serdecznie do robienia zakupów w naszym Astro Shopie. Co tu jeszcze mamy w komentarzach? To będzie najbardziej zaawansowany program obrony Ziemi. Na razie sama obserwacja z wczesnym wykryciem, czy Czelabińsk był mocną lekcją. No to prawda. W ogóle zwróćcie uwagę, że no Chiny bardzo... To jest niebywałe. Znaczy, to inaczej, to i tak była anomalia przez ostatnie wieki, że Chiny były skarlałe, że tak powiem, w stosunku do tej jakiejś potęgi, którą miały w dawnych czasach, więc trochę to nie dziwi. No, widziałem kiedyś taką bardzo ciekawą animację. Właśnie bardzo przyspieszony był upływ czasu i była mapa świata i oprócz tego, że zmieniały się, wiadomo, granice państw, co też było ciekawe do obserwacji, jakie to jest tak naprawdę my cały czas jesteśmy w procesie, wiecie, jak się żyje kilkadziesiąt lat raptem, no to nie widać tego procesu aż tak bardzo, bo on nie jest aż tak dynamiczny, na szczęście. Dzięki temu jesteśmy w stanie jakkolwiek wytrzymać w rzeczywistości jakąś codzienność budować, ale jak tak się przyspieszy to wszystko, to widzimy, że my jesteśmy cały czas w procesie i nie ma mowy o czymś takim jak koniec historii i to się jeszcze wszystko będzie zmieniało wielokrotnie. I tak samo było widać, gdzie był punkt ciężkości, jeżeli chodzi o taką właśnie myśl technologiczną, o rozwój, o tą jakąś taką potęgę związaną właśnie z rozwojem całej ludzkości, skąd to płynęło. No i Chiny przez długi czas tak naprawdę zajmowały taką pozycję. Swego czasu kraje arabskie przecież były kolebką nauki, jakby nie patrzeć, więc to wszystko się płynnie gdzieś tam przesuwa i obecnie chyba znowu widzimy taki, jakby nie patrzeć, proces przesuwania się, tylko tym razem mam wrażenie dynamiczniejszy, nie? Jakoś szybciej się to dzieje. Może przez to, że właśnie świat się zglobalizował, ten przepływ informacji jest dużo szybszy i te procesy różne też zachodzą, mam wrażenie, coraz szybciej. No ale to taka astrokmina, nie na dzisiaj, bo na dzisiaj mamy inną astrokminę, z którą za chwilkę Was zapoznamy. Dobra, będzie najbardziej zaawansowany. Ludzie boją się, że ktoś ich szpieguje, ale w sumie to komplement, że ktoś uznał, że wasze życie jest ciekawsze od własnego. Wiesz co, ale to, żeby to jeszcze było tak, że siedzi pan kapitan i słucha, co ty mówisz, a tak naprawdę jesteś po prostu zlepkiem danych, które są gdzieś tam potrzebne i wymagane. No dobra, lećmy sobie, moi drodzy, dalej. Break i trochę o tym właśnie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie, które się ma pojawić. Mm-hmm. Na portalu Space24 Kacper Kremiec pisze o tym właśnie, co się wydarzyło. Po miesiącach oczekiwania premier Donald Tusk, minister finansów, gospodarki Andrzej Domański oraz dyrektor generalny ESA Josef Aschbacher ogłosił lokalizację przyszłego centrum agencji w Polsce. I to Warszawa zostanie siedzibą przyszłego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, zajmującego się bezpieczeństwem kosmicznym i odpornością. To jest, tak jak mówiłem, o tutaj nawet to mam, ESA bardzo mocno stawia właśnie na tą odporność. Gdzie to było? Connectivity, Security, Earth Observation, Exploration, Science, Technology. Gdzieś mi to zniknęło. Aha, bo to nie jest chyba ta właśnie, tylko ta druga książeczka. No, w każdym razie Unia Europejska, nie Unia Europejska, tylko Europejska Agencja Kosmiczna bardzo mocno stawia właśnie na tak zwany dual use. To już mówiłem o tym w którejś z poprzednich Astrokaw, czyli na wykorzystywanie technologii, które mogą służyć zarówno celom cywilnym, jak i celom militarnym i takie są w tym momencie najbardziej pożądane. Z racji tego, że no po dekadach tak naprawdę trochę takiego uśpienia Europa niejako się budzi i stwierdza, że trzeba chyba pomyśleć o własnych systemach bezpieczeństwa, a nie polegać tylko na tych amerykańskich, które do tej pory wydawały się być czymś oczywistym i czymś danym nam raz na zawsze, jak się okazuje jednak nie są. I to raczej nie minie z prezydenturą obecnego prezydenta Donalda Trumpa, tylko będzie się pewnie pogłębiać. Więc widząc to już wcześniej, no bo oczywiście wiadomo, że my widzimy to, co nam gdzieś media pokażą, a na salonach tak zwanych politycznych pewne rzeczy widoczne są już dużo wcześniej. Jakby ci ludzie, którzy są do tego zatrudnieni, mówię tu o dyplomatach, mówię tutaj o takich faktycznie ludziach, którzy zajmują się nie o tych politykach, których widzimy gdzieś tam na pierwszych stronach gazet, którzy się nieustannie zmieniają, tylko o tych, którzy pracują w tych wszystkich resortach i mają wiedzę i są specjalistami, ekspertami, no to oni już dużo wcześniej wskazują na pewne kierunki, które będą dominować w przyszłości. I Europejska Agencja Kosmiczna oczywiście też już od jakiegoś czasu była świadoma tego, więc na ostatniej Radzie Ministerialnej, na której mieliśmy zaszczyt również być, na którą mieliśmy zaszczyt być zaproszeni przez Europejską Agencję Kosmiczną jako astrofaza, były już tak naprawdę przyklepane, potwierdzone, tak, i zabudżetowane te wszystkie kierunki, które opracowywane były przez poprzednie lata. Więc to nie jest tak, że wtedy się zebrano i powiedziano, hej, musimy coś zrobić, bo to nie wygląda zbyt różowo. No nie, oczywiście nad tym wszystkim prace trwały już jakiś czas. No i teraz jednym z takich elementów, które pojawiły się na tej Radzie, było to, że Polska zwiększyła bardzo mocno swoją składkę do 731 milionów euro, moi drodzy, aż, co było niesamowitym przeskokiem, bo wcześniej to było jakieś tam kilkadziesiąt milionów euro, ile dobrze pamiętam, w poprzednich transzach, więc tak naprawdę bardzo mocno zobowiązaliśmy się do współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Jeżeli dobrze to wykorzystają nasze struktury tutaj polityczno-gospodarcze, no to oczywiście mamy szansę na nie tylko zwrot całej tej kwoty w postaci różnego rodzaju projektów, ale też na całkiem niezłym zarobieniu na tym i też wytworzeniu nowych miejsc pracy, nowych, że tak powiem, możliwości, rozpędzeniu trochę tej kosmicznej gospodarki naszej polskiej, no ale oczywiście do tego trzeba mądrych decyzji i to jest być może tutaj problematyczne. Mam nadzieję, że to się po prostu w jakichś tam międzypartyjnych rozrubach gdzieś nie rozpłynie. No ale jak to się mówi, nadzieja, wiadomo. W każdym razie, o co chodzi z tym centrum? Z wielką przyjemnością ogłaszam, że wspólnie wybraliśmy Warszawę jako lokalizację ośrodka. Poinformował podczas konferencji dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej Josef Aschbacher. Wśród głównych obszarów działalności nowej placówki wymienił łączność, najnowsze technologie oraz rozwiązania związane z bezpieczeństwem i obronnością. Czyli widzimy, no jakby tu jest ten nacisk w tym momencie. No mamy jawne konflikty w Europie, od dawna, od dekad nie było tak naprawdę jakiegoś takiego konfliktu w Europie, zwłaszcza, że ta wojna, która za naszą granicą się rozpętała, no trwa już 4 lata, jakby nie patrzeć. I na razie nie wygląda, jakby się miała skończyć bardzo szybko. Więc z taką sytuacją w Europie nie mieliśmy już do czynienia od dawna. Wszystkie wojny różne to były jakieś proksy, wojny prowadzone gdzieś indziej, nie? W tym momencie tutaj się to dzieje. Dlatego no, Europa stwierdza, że jeżeli dalej ma wspólnie gdzieś tam stawiać czoła Chinom, stawiać czoła Ameryce, mówię tu gospodarczo oczywiście, no to musi postawić na własne różne systemy i stąd właśnie też to takie przekierowanie. Polska staje się jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o aktywność w kosmosie, powiedział premier Donald Tusk podczas konferencji. Polska jest europejskim czempionem pod względem inwestycji w kosmos i naszą przyszłość. Ja bym się do końca z premierem nie zgodził, że Polska jest czempionem. To znaczy, rozumiem, o co mu mogło chodzić, tak? Ale że faktycznie, jeżeli chodzi o taką dynamikę rozwoju naszego kraju w tej branży kosmicznej, to tu się zgodzę, bo faktycznie te nakłady są coraz większe, firmy zarabiają coraz więcej, Creotech Instruments, pozdrawiamy Grzegorza Bronę, będzie zajmował się chociażby projektem Kamila, dostaje coraz większe tak naprawdę w tym momencie projekty pod swoje skrzydła jako integrator, czyli po prostu firma, która zajmuje się tworzeniem już konkretnych satelitów i rozwiązań. Więc to się faktycznie dzieje, ale że czempionem to bym nie powiedział. Sprawdziłem sobie to, moi drodzy, na twardych danych tak zwanych. No i jeżeli chodzi o zobowiązania, które podjęte zostały na tej ministerialnej radzie w 2025 roku, no to Polska zobowiązała się na te 731 milionów euro. Natomiast w europejskiej czołówce czempionem raczej bym nazwał Niemcy, które wydają 5,1 miliarda euro. Albo Francję, która wydaje 3,7 miliarda euro. Włochy, które wydają 3,5 miliarda euro. Albo Hiszpania, która wydaje niecałe 2 miliardy euro, bo 1,9 miliarda euro. Wielka Brytania to jest 1,725 milionów euro, które wydają w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Więc czempionem bym nas chyba raczej nie nazwał. Chyba, że czempionem wzrostu. To faktycznie, jeżeli chodzi o wzrost, to mamy jeden z największych wzrostów, bo to jest 273% względem tego, co wcześniej było, że tak powiem. Także tutaj faktycznie, jeżeli stwierdzimy, że czempionem wzrostu, to ja się zgodzić tutaj mogę. Natomiast jeżeli mamy się mieć za czempiona w Europejskiej Agencji Kosmicznej, to absolutnie jakby w ten sposób tego powiedzieć nie można. Stworzymy sieć integrującą, rozwijającą infrastrukturę przemysłu kosmicznego w polskich miastach, ogłosił także podczas konferencji minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Czyli, bo o co chodzi? Była ta taka debata, gdzie umieścić właśnie ten ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej. No i różne miasta się zgłaszały, Kraków, Katowice, zdaje się, już nie pamiętam, Gdańsk na pewno też składał propozycję, że może gdzieś tam być to zlokalizowane właśnie w Gdańsku. Ostatecznie, jeżeli chodzi o to, co będzie najważniejsze, bo to centrum ma właśnie się zajmować, bo przypomnijmy, na razie nie wiemy tak naprawdę, co to będzie za centrum. Na razie mamy informację, że to centrum powstanie. Na razie mamy informację, że powstanie w Warszawie. To jest wszystko, co wiemy. I wiemy też, że centrum ma mieć nacisk położony właśnie na ten resilience, na tą odporność, na ten dual use i tak dalej, więc być może to będą właśnie jakieś takie rozwiązania, które potem właśnie militarnie i cywilnie będzie można wykorzystywać. Dlaczego tutaj takie centrum? No po pierwsze jesteśmy na flance, można powiedzieć, Europy, jeżeli chodzi o sąsiadowanie z naszym przeciwnikiem, czyli z Rosją, tak? Znaczy pod względem gospodarczo, jakimś ideowo wszelakim, tak? No, z nikim innym jak z Rosją, Stany Zjednoczone czy też ze Związkiem Radzieckim wtedy przecież miały swój wyścig kosmiczny. I tutaj tak samo, mimo jakichś tam współprac, które były, no ostatnie lata pokazały, że mnóstwo tych współprac niestety padło, jak Mars 2020 chociażby, i to może być też jeden z takich elementów, dlaczego to centrum o takim profilu ma być zlokalizowane właśnie tutaj. A dlaczego Warszawa? No bo jeżeli ma mieć związek właśnie z militariami, jeżeli ma mieć związek z tą bezpieczeństwem i tak dalej, no to tam są tak naprawdę zlokalizowane wszystkie centra, które się tym zajmują. Więc byłoby to bezsensowne tak naprawdę, żeby z innego miasta prowadzić wspólną działalność. Można to zrobić, ale czasami byłoby to przeszkodą i myślę, że też mogło tutaj to po prostu przeważyć nad tym, że to właśnie Warszawa została wybrana na miasto, w którym to centrum się pojawi. Między innymi oczywiście różnymi argumentami. Możliwość utworzenia centrum w Polsce ogłoszono podczas Rady Ministerialnej. Polska zwiększyła składkę. Przy wyborze lokalizacji wzięto pod uwagę szereg czynników. Potencjał naukowo-badawczy, dostępność wykwalifikowanej kadry, infrastrukturę transportową, obecność firm i instytucji sektora kosmicznego, a także kwestie organizacyjne i jakość życia. Myślę, że jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne i jakość życia, to właściwie większość z tych miast oferuje podobną, jeśli nawet nie lepszą. Jeśli chodzi o infrastrukturę transportową, również większość z tych miast bez problemu jest skomunikowana i myślę, że to też nie było tutaj argumentem. Dlatego jakby patrząc na to, wydaje mi się, że głównym argumentem mogło być właśnie bliskość do tych różnych innych instytucji, które tak naprawdę będą razem z tym centrum tutaj na pewno działać. Będzie to pierwsze centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej utworzone poza państwami założycielskimi, co ciekawe, bo sama agencja powstała w 1975, Polska dołączyła w 2012 roku. Nowy ośrodek stanie się zarazem pierwszą dużą placówką ESA w Europie Środkowo-Wschodniej, wzmacniając pozycję regionów agencji oraz znaczenie kwestii bezpieczeństwa w jej działalności. No tak. Obawiam się, że jeżeli takie instalacje by zaczęły przynosić korzyści, to zostaną wtedy sprzedane. Wiesz, to tak trochę nie działa, bo to jest nie polski ośrodek, tylko ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej. Musimy o tym pamiętać, że to Europejska Agencja Kosmiczna, czyli taki twór złożony z idei i woli wielu państw zrzeszonych w tej agencji, taki klub po prostu, który państwa sobie założyły kosmiczny, nie mylić w ogóle z Agencją Kosmiczną Europejskiej Agencji Kosmicznej, bo taki twór też istnieje, ale przypomina bardziej Polską Agencję Kosmiczną, czyli nie to, że tworzą misje kosmiczne i tak dalej jako takie, ale bardziej administracyjnie się zajmują tutaj kwestiami kosmicznymi w prawie powiedzmy europejskim. Natomiast jeżeli kiedy ten ośrodek powstanie, to będzie to ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej. To też musimy mieć na uwadze, zarówno jeżeli myślimy o tym, o czym ty napisałeś, że jak zacznie przynosić dochody, to zostanie sprzedany, ale też w drugą stronę, co nam ten ośrodek da tak naprawdę? No bo to jest ważne pytanie, które powinniśmy tutaj zadawać. Wydajemy 700 ponad milionów euro, moi drodzy, w składce. A więc pytanie, co z tego dla nas, jest bardzo zasadnym pytaniem, nie? W sensie, okej, jakby bardzo fajne jest to, że for all mankind, tak, że dla ludzkości Europejska Agencja Kosmiczna pracuje i działa i odkrywamy nowe rzeczy i instalujemy różne ważne satelity na orbicie okołoziemskiej. To wszystko jest fajne, tylko jeżeli inne kraje na tym zarabiają, to dlaczego Polska miałaby, wiecie, na zasadzie gestu oddawać pieniądze, a nic z tego nie mieć. Więc jakby rozumiem to pytanie, ono jest bardzo, 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 bardzo zasadne. Więc moi drodzy, no są właśnie ryzyka różne, nie? Bo może być tak, że powstanie centrum z logo Europejskiej Agencji Kosmicznej, a infrastruktura będzie z zewnątrz, ludzie będą z zewnątrz, odpowiedzialność też będzie na zewnątrz i tak naprawdę będziemy utrzymywać to centrum. No nie, jeżeli oczywiście nie zadbamy o to, to nie jest tak, że tak ma być, żebyście mnie dobrze zrozumieli, tylko jeżeli my nie zadbamy o to, żeby dobrze to obsadzić. Europejska Agencja Kosmiczna przede wszystkim na uwadze ma, że tak powiem, interesy Europejskiej Agencji Kosmicznej, więc jeśli my tego nie dowieziemy, to oni dowiozą swoje rozwiązania, rozumiecie, na takiej zasadzie. Druga rzecz, te kontrakty, które będą wracać, nie, na różne rzeczy, musimy też tu bardzo pilnować i to się z jednej strony dzieje, bo firmy nasze, takie jak chociażby Creotech właśnie czy Scanway, są bardzo czujne i jeżeli są możliwości na to, żeby do jakiegoś projektu dołączyć, żeby finansowanie zdobyć na kolejne projekty, to to robią i bardzo dobrze. Natomiast wiele zależy też od naszych struktur państwowych i czy my umożliwimy to tym firmom. I tutaj też jest bardzo ważny właśnie aspekt, żeby one dowiozły, a nie po prostu to zalepiły. No a wszyscy widzieliśmy, co było z misją Ignis, nie? Więc jakby ponownie nasze obawy nie są bezpodstawne i nie jest to jakieś, wiecie, po prostu czarnowictwo, tylko bardzo słuszne pytania, które widzę w przestrzeni publicznej i również je zauważam. Teraz druga rzecz, ta sieć miast, jakby co się pod tym kryje, bo mamy tutaj jakąś deklarację, okej, że miasta, które brały udział, nie zostały jakby wybrane, ale spokojnie, dla was też coś z tego będzie, no bo to też nie może być tak, że wiecie, tylko Warszawa skorzysta, jakby to są też nasze tutaj wewnętrzne, państwowe, samorządowe różne rzeczy i my wszyscy Polacy składamy się na to, a w podatkach potem, no właśnie jak to będzie wyglądało, no nie, bo jeżeli chodzi o pensje, to one i tak będą wypłacane przez Europejską Agencję Kosmiczną, więc ja nie wiem, czy one będą opodatkowane w Polsce. Nie podejrzewam. Chociaż może. Ale może być tak, że nie będą. I co wtedy? No wtedy z podatków może bezpośrednio za te pensje nie zarobimy, ale zarobimy przez to, że ci ludzie będą tutaj na miejscu, nawet jeśli będą gdzieś tam z zagranicy. Więc Więc wiecie, więc jakby Warszawa na pewno będzie miała z tego tytułu boost jakiś tutaj, nie? Warszawa na pewno zyska na tym, że to centrum znajduje się w niej. Więc trochę to wygląda jak takie niby na otarcie łez, ale z drugiej strony no na takie podejście zrównoważonego rozwoju. Mówię o tych laboratoriach innych, o tej sieci połączonych miast. Tylko co za tym będzie szło? Czy będzie to na zasadzie, no otworzymy biuro w kamienicy na drugim piętrze i ono będzie połączone w tą sieć i w ten sposób będzie zrealizowane połączenie sieci miast w ramach tego całego projektu? Czy faktycznie będą to laboratoria, miejsca pracy, czy faktycznie będą to jakieś ośrodki, które będą coś konkretnego robiły w kontekście działalności tego centrum, nie? Więc mnie to bardzo interesuje, to też są pytania, które, na które odpowiedzi póki co nie poznałem. Być może w najbliższych dniach się uda odpowiedź poznać. No właśnie, moi drodzy, więc... Więc to jest jedna rzecz. Też nam bardzo dużo może takie centrum dać, jakby nie patrzeć, bo przy niektórych projektach możemy z takiego, mówię o naszych firmach polskich, z takiego, wiecie, z pozycji integratora po prostu, czyli że mamy tutaj technologię z zagranicy, mamy ją po prostu zintegrować, złożyć do kupy i potem gdzieś tam jakaś inna firma wysyła to w przestrzeń kosmiczną, możemy przejść do funkcji tak zwanego prima, którejś z naszych firm, tak, które będą na to gotowe, czyli do wiodącego podmiotu, który daną misję tworzy, że tak powiem, nie? Czyli to my będziemy gdzieś tam szukać sobie podwykonawców do tego, żeby jakąś misję na przykład przygotować dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Bo przypominam, jakby i tak nad tym wszystkim jest parasol Europejskiej Agencji Kosmicznej i to ona zawsze jest głównym wykonawcą, no ale mamy na przykład takiego prima, który się zajmuje tym, żeby taka misja Rosetta na przykład doszła do skutku, tak? Więc to jest, że tak powiem, mnóstwo pytań, na które odpowiedzi nie znamy póki co i mam nadzieję, że je poznamy w najbliższym czasie. Ja tylko informacyjnie, że jestem, słucham, tylko się nie udzielam, bo jestem w pracy. Bardzo się cieszę, Radek, witam cię bardzo serdecznie i spoko. Miłego pracu. Tak, ja bym chciał, żebyśmy nie musieli później mówić, miało być pięknie, wyszło jak zawsze. Też sobie tego i wszystkim nam życzę, bo to jest bardzo ważna rzecz z punktu widzenia i nas tutaj, fanów kosmosu, astronautyki, ale też po prostu naszego państwa, żeby, wiecie, no są te memy, oczywiście one są zupełnie niezgodne z prawdą, że Polska to jest kraj cebuli, bo nie jest absolutnie, ale no faktem jest to, że nie wykorzystujemy w 100% swojego potencjału. No oczywiście chyba żaden kraj w 100% nie wykorzystuje swojego potencjału, ale myślę, że jest dużo do zrobienia, żebyśmy mogli jeszcze ten potencjał bardziej wykorzystywać. No i ja oczywiście jestem świadomy tego, że to też jest nie w smak różnym innym krajom, więc też mają swoje tutaj sposoby na to, żeby zarządzać tym rozwojem naszego. Ale to jest taka rzecz, która może naprawdę pozwolić na rozwój wielu innych sektorów, nie? I z tego względu przyglądałbym się tutaj bacznie, co się w tym temacie dzieje. Więc moi drodzy, takie centrum to jest też szansa, bo na przykład możemy stworzyć miejsca pracy dla inżynierów, którzy w tym momencie Polskę opuszczają z tego względu, że nie mają wyzwań tutaj odpowiednich, nie ma miejsca, w którym mogliby robić projekty, które są w stanie robić, tak, że jakby ich wiedza, ich umiejętności są większe niż to, co jesteśmy w stanie w kraju im zaoferować. Więc posiadanie na miejscu takiego centrum i fakt, że ci ludzie mogliby tam pracować, sprawia, że ten drenaż mózgów jest troszeczkę mniejszy, nie? A to też jest bardzo, bardzo w dzisiejszych czasach ważne. Także, moi drodzy, to są jakieś takie moje tutaj wątpliwości, moje pytania i zobaczymy, jak to będzie się wszystko pięknie rozwijało dalej albo niepięknie. Dobra, to co? Mały break i polecimy sobie z naszą astrorozkminą. Rozmawialiśmy sobie ostatnio z doktorem Tomkiem Rożkiem z kanału Nauka to Lubię, moi drodzy, o jego inicjatywie, jego fundacji stworzenia takiego centrum szkoleniowo różnorakiego, tak naprawdę to jest dosyć szeroki temat, w dawnej kopalni Wujek. To znaczy kopalnia Wujek Dawny jest, ale była dawniej kopalnią, teraz jest nieczynna. Żeby tam stworzyć właśnie miejsce, gdzie można będzie analogowe misje przeprowadzać, ale też testować różne inne urządzenia, technologie, które w kosmosie w przyszłości miałyby zacząć pracę w jednym miejscu. Bo okazuje się, że mimo że są takie miejsca, gdzie te analogowe misje można robić, to trzeba je robić w oderwaniu od siebie, te elementy różnych misji, czyli tutaj testujemy, jak ludzie sobie poradzą, gdzie indziej testujemy sprzęt. Nie ma tego wszystkiego w jednym miejscu i to centrum miałoby właśnie integrować te wszystkie możliwości i jeszcze pełniej oddać warunki przebywania w przestrzeni kosmicznej. Więc jeżeli chcemy myśleć o jakimś górnictwie kosmicznym w przyszłości, za dekady oczywiście, ale myśleć trzeba już teraz, no to byłoby być może idealne miejsce do tego, żeby właśnie takie rzeczy testować. No i oprócz tejże rozmowy, która się pojawi też na kanale, porozmawialiśmy sobie trochę, bo tak nasze tory zboczyły właśnie na naukę, na edukację. I o tej edukacji myślę, że wakacje się zaczynają, więc żeby zostać sobie w głowie z tym tematem, przemyśleć to i być może mieć jakieś pomysły na to wszystko po wakacjach, porozmawialiśmy sobie z Tomkiem i teraz was tą rozmową uraczymy, także proszę bardzo.
Inżynierów kosmicznych kształtuje się w przedszkolu, nie na studiach. Na studiach nadaje się ostatni szlif i to jest bardzo ważne. Ale w moim przekonaniu ważniejsze jest to przedszkole, ta szkoła podstawowa, nie? Bo to działa trochę jak, wiesz, z medalami olimpijskimi, tak samo z nagrodami Nobla. Musisz siać szeroko, a później stwarzać warunki do rozwoju, warunki, w których tych, którzy zostali jakoś zasiani, tam gdzie to ziarenko zaczyna kiełkować, krok po kroku wspierasz. Aż w końcu masz tych medalistów, albo aż w końcu masz tych inżynierów kosmicznych, albo masz tych fizyków, chemików, biologów, którzy w Sztokholmie odbierają gratulacje od króla. W maju, w trzecim tygodniu maja, zorganizowałem rejs dla dwudziestki wybranych nastolatków, wybranych, no, był proces rekrutacji, to byli rzeczywiście nastolatkowie od 15 do 18 roku życia i to był rejs, to był taki obóz kosmiczny. Tyle tylko, że zależało mi na tym, żeby on się odbywał nie stacjonarnie, tylko żeby on się odbywał w czasie żeglowania po Bałtyku. W ramach tego rejsowania odwiedzaliśmy różne miejsca, różne porty i w tych portach wcześniej umówieni eksperci czekali na przykład z warsztatami. Tak, z warsztatami rakietowymi, o silnikach rakietowych, z warsztatami związanymi z obserwacją na Helu. Mieliśmy obserwacje kosmiczne i tam przyjechały teleskopy, między innymi do obserwowania tarczy słonecznej, takie wodorowe, znaczy w widmie wodorowym prześwietne. W ogóleśmy zrobili furorę, wiesz, bo zacumowaliśmy dużym żaglowcem klasycznym no a tam one już stały, tak. Mam zresztą takie zdjęcia, że gdzieś tam na wantach wysoko, prawie że na top maszcie stoi i z góry fotografuje tą grupę. Natomiast byliśmy też, najpierw myśmy ich odwiedzili, a później oni jeszcze nas odwiedzili dodatkowo, Space Forest z Gdyni. Okay? W ramach te młode osoby, 18, nie 20, oni się wcześniej nie znali. Oni stworzyli pewną społeczność i na samym początku dostali zadanie. Znaczy tych zadań dostawali kilka tam, niektóre do rozwiązania na bieżąco, ale jedno zadanie takie, które znacząco wybiega poza ten tydzień rejsu. Jeżeli wybudujecie, jeżeli wymyślicie eksperyment pasywny, który się zmieści w jednym unicie, to Space Forest wam to weźmie w kosmos.
Proszę.
I teraz powiedz mi, bo ja naprawdę nie mam ambicji, zresztą ja im to powiedziałem na wstępie, jak już wszyscy żeśmy się zaokrętowali i ja, wiesz, miałem takie przemówienie, tak jak kapitan coś powiedział, później ja mówię, słuchajcie, żeby było jasne, ja w ogóle nie mam ambicji, żeby każdy z was został inżynierem kosmicznym. Nie mam ambicji, żeby każdy z was się zajmował kosmosem. Ja mam ambicję, żeby każdy z was spróbował. Dowiedział się. Otworzył te drzwi, wszedł do środka, porozglądał się, jak mu będzie się podobało. Super. Jak nie, To nie jest problem. Mówię to dlatego, że często jest tak, że jakaś zajawka, w którą się inwestuje czas, czasami też pieniądze, na przykład rodziców, a później się okazuje, że to jednak nie jest to. To jest jakaś taka blokada psychiczna, no dobra, już tak daleko, no to może się nie chce wycofać. Wycofaj się, naprawdę. Więc ja nie. I teraz pomyśl tak, czy co w głowie 15, 16, 17 latka robi perspektywa, w której jeżeli zaprojektuje eksperyment, to w kosmosie on zostanie przeprowadzony. O to w tym chodzi. Mm-hmm. Chodzi o to, żeby dawać możliwość. Nie żeby kolanem przymuszać, tylko żeby dawać możliwość. Z mojej perspektywy, jak ktoś w grupie oczywiście taki eksperyment zaprojektuje, jak ktoś w innej grupie, łowcy mikrometeorytów, tak, złapie mikrometeoryt, znajdzie go, to nawet jeżeli nie zostanie tym inżynierem kosmicznym, to w jego głowie, jakby w kontekście najbardziej pozytywnym, jaki mogę sobie wyobrazić, zajdą takie zmiany, że on dosłownie będzie innym człowiekiem. On inaczej już będzie myślał o sobie. On inaczej będzie definiował, wiesz, poczucie takiej swojej wartości, swoją sprawczość. To jest
zwłaszcza
ważne.
Zwłaszcza, że wiesz, kosmos wciąż jest no, tą ostateczną granicą jednak, więc jakbyś nawet próbował sobie jakoś, wiesz, szeregować tak naprawdę i stopniować te nagrody, tak? No bo to jest jakaś tam nagroda za ten wysiłek, który w taki projekt włożą, no to jest ta nagroda ostateczna, bym powiedział. W sensie dla takiego nastolatka, który wbrew pozorom to są bardzo świadomi często już ludzie, zwłaszcza tacy, którzy garną się do tego typu projektów, no to jest nagroda, której wartość i ciężar on przecież doskonale rozumie.
Tak, tak. Wiesz, my dosłownie, no ile, tydzień temu chyba na Ziemię zleciał, czy jakby został odebrany ładunek, czy wraz z kolejnym ładunkiem transportowym z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, na Ziemi znalazła się taka no, paczka, w której jest eksperyment astrobiologiczny Fundacji Nauka to Lubię, ziarna, nasiona, myśmy o tym też kiedyś rozmawiali,
tak.
Nasiona, które w kosmosie były ponad rok. Nie wiem, czy w przeszłości kiedykolwiek w ogóle nasiona były dłużej. Moje marzenie, tych nasion jest bardzo dużo. 800 tysięcy? Moje marzenie to jest rozesłać takie paczki z tymi nasionami do każdej polskiej szkoły.
Mm-hmm.
Okay? I cierpię, bo od 8-9 miesięcy próbuję na ten projekt znaleźć pieniądze i na poziomie centralnym nikt nie widzi w tym potencjału. A mnie z kolei fundacyjnie stać na to, żeby to rozesłać, nie wiem, do 20 szkół, do 50 może. Nie? A w Polsce jest 17 tysięcy. I wiesz, i teraz tak, z mojego doświadczenia ponad 20 lat zajmowania się edukacją, komunikacją naukową wynika, że niezależnie od tego, czy jesteś z bogatej rodziny, czy z biednej, czy z dużej szkoły w dużym mieście, czy z malutkiej szkoły, gdzieś tam, wiesz, w malutkiej wioseczce. Jak będziesz miał okazję zasadzić do dwóch skrzynek, do jednej nasiona, które ponad rok były w kosmosie, do drugiej nasiona tego samego gatunku, zresztą tak naprawdę to w ogóle klony, bo tak to mamy przygotowane, klony tej samej rośliny, które były na Ziemi, a do trzeciej klony, które były na Ziemi, ale były poddane jakimś bodźcom chemicznym, fizycznym, i zaczniesz widzieć trzy rośliny na oko, tak? Rośliny, które wyglądają zupełnie inaczej, choć są dokładnie tą samą rośliną.
Mm-hmm.
Zaczniesz się nad tym zastanawiać, notować sobie, próbować znaleźć jakieś cechy wspólne, coś, co je różni, próbować zdefiniować, dlaczego je różni. Za to jest odpowiedzialny cały podręcznik, czy cała, powiedzmy, taka mechanika tego projektu edukacyjnego, którą też mamy już napisaną. To dosłownie twoje życie będzie już inne. otworzą ci się klapki, które by ci się nigdy nie otworzyły w głowie, nawet gdybyś miał najlepszego nauczyciela i najlepsze książki na biurku. Mm-hmm. Zaczynasz rzeczy widzieć, zaczynasz rzeczy zupełnie inaczej rozumieć, nie tylko w kontekście kosmosu, ale także w kontekście zanieczyszczenia środowiska, także w kontekście przyrody. Te rzeczy nie są osobno.
Jasne.
To jest zresztą pewien obszar.
Tylko tutaj tak uzupełnię, że no spróbuj przypomnieć sobie lekcje, nie? Jesteśmy już jakiś czas po naszych szkołach, spróbuj sobie przypomnieć lekcje fizyki na przykład, albo chemii, i pamiętasz pewnie głównie te, gdzie był jakiś eksperyment, nie? To w głowie zostaje. Ja nie pamiętam tych wzorów wszystkich, które pisałem, w jakich to było okolicznościach do zeszytu. To jest jakaś wiedza utrwalona, ale to nie wywołuje emocji. Jak widzisz eksperyment, jak widzisz, że coś się dzieje, jak widzisz odtworzenie tej całej teorii w rzeczywistości, bo fizyka przecież w końcu opisuje rzeczywistość, no to tak naprawdę to w głowach zostaje i to na dzieciaki działa najbardziej.
Tak uważam. No więc tylko mogę powiedzieć jako komentarz, tak właśnie jest. Tak właśnie jest.
I moi drodzy, jak widzicie, Tomasz Rożek odpowiedzialny za panspermię na planecie Ziemia. Także jak widzicie, właśnie o to chodzi. Także moi drodzy, z tym zostawiam was pytaniem na wakacje, na okres wakacyjny. Co z tą Polską, moi drodzy, i co z tą szkolnictwem w Polsce? I niby trochę z uśmiechem, ale tak naprawdę to jest coś, nad czym się musimy zacząć bardzo mocno zastanawiać, bo marnujemy tak naprawdę dzieciakom czas w tych szkołach obecnie troszeczkę. Przy tych technologiach, które się ostatnio pojawiły, to kompetencje, których ich uczymy, no właściwie każemy im się ścigać z kalkulatorem, nie? To jest ten case i obawiam się, że to nie wyjdzie nikomu na zdrowie i na dobre. W każdym razie, moi drodzy, widzicie, po 30 latach pamiętasz widok tego pantofelka. Być może, słuchajcie, wszyscy się mylimy, być może widok pantofelka pomoże nam na pewnym etapie życia. Być może starszyzna nam o tym nie mówi, ale bez znajomości wyglądu pantofelka czegoś w życiu nie osiągniemy. To życie nie będzie pełne ostatecznie. To życie będzie nie takie, jakie mogłoby być. Tak? Nie wykorzystamy potencjału. Nie mam pojęcia, ale śmiem też wątpić. I rozumiem oczywiście, że w jakiś sposób trzeba też wybadać, czym się w ogóle interesujesz i może ten pantofelek to jest jakieś wejście do tego, że zaczniesz się interesować biologią, ale dla wielu nie, a jednak mimo wszystko muszą ekspertem od tego pantofelka być. No więc właśnie. Uśmiech przez łzy, dokładnie tak. Bardzo fajna rozmowa z doktorem Rożkiem, opowieść o rejsie, o którym opowiadał codziennie w pytaniach z Księżyca w Radiu 357. Dzięki. Proszę bardzo. Smacznego. Nie wiem, czy tylko lokalnie, ale w przedszkolu mają jakieś zajęcia z robotyki, astronomii, czy doświadczenia fizyczne. Dzieciak jest zajarany, nawet jak coś pogadać można z dzieciaczkiem. No tak, no bo w sensie pytanie, co w szkole? Jakby, no już wiadomo, że to jest relacyjne pytanie jakieś, ale jeżeli w szkole było pisanie wzorów do zeszytu, no to to wiecie, jakby nie ma i tak tej platformy, nie? Nawet żeby to pytanie mogło na jakiś podatny grunt paść. Ale o tym sobie będziemy rozmawiać po wakacjach, bo temat jest, że tak powiem, dość obszerny, nie? A teraz już czas na kosmiczną pogodę. Zobaczmy, w co się przed tym urlopem trzeba ubrać. Moi drodzy, wiatr słoneczny wieje z prędkością 400 km na sekundę i niesie ze sobą proton i 46 setnych tego protona w centymetrze sześciennym. A widzimy, że tutaj już nasza plamka, co strzeliła, była ostatnio 4482, przesunęła się w prawą stronę tarczy słonecznej, ale już w boksie startowym, jak widzicie, plama 4489, piękny archipelag nam się pojawia. Tutaj widzimy na przyspieszeniu, jak wygląda ewolucja takiej plamy słonecznej. Przypominam, nie jest to żadna dziura w Słońcu, po prostu około 1000 stopni Celsjusza jest chłodniejszy ten obszar niż ten obszar na zewnątrz. W przypadku zainteresowania zorzami polarnymi proponuję przesiedlić się na Alaskę albo do Kanady Południowej na północnej hemisferze. Na południowej hemisferze polecana jest Nowa Zelandia albo prywatna wyspa na oceanie. I wtedy będziecie mogli oglądać najlepsze show. KP jest dość niskie, więc tutaj nie spodziewałbym się, żeby jakieś zorze ktokolwiek mógł zaobserwować, zwłaszcza, że też ten bulk jest przesunięty w drugą stronę. Brak dziur koronalnych, więc tutaj Słońce spokojne pod tym względem. A jeśli chodzi o bliskie przyloty asteroid, 14 nie ma nic. Astrokawa na straży, moi drodzy. Jeżeli się zastanawialiście, dzisiaj ciekawość chyba pisałeś o chińskim programie obserwacji nadlatujących komet albo chińskim programie obrony planetarnej. Moim zdaniem Chiny, jeśli Chiny nas słyszą, Chiny powinny po prostu zostać partnerem astrokawy, żeby zbudować budżet, z którego my będziemy w stanie zrobić codzienną astrokawę we wszystkich językach świata. Albo przynajmniej, żeby tłumaczenie było. Tak, żeby po prostu globalnie astrokawa się niosła. Tak, i będą różni prowadzący, segmenty i niech ona sobie tam, prawda, nie wiem, 2-3 godziny nawet codziennie trwa. I wtedy Chiny, jak widzicie, żadna asteroida Ziemi po prostu nie zagrozi. Astrokawa jest najlepszym parasolem antyasteroidowym. No po prostu nie jesteśmy w stanie żadnej przyciągnąć od długiego, długiego czasu. Taka luźna propozycja. Zróbcie z tym, co chcecie. A dla was, moi drodzy, oczywiście przedurlopowy astrosuchar. Aż zaryzykowałem i się napiłem, to mogło być niezbyt rozsądne posunięcie. Czym mnie Dorian tutaj dzisiaj zaskoczy? Jaka część owocu najbardziej lubi fizyk wysokich energii? Jaką część owocu najbardziej lubi fizyk wysokich energii? Miąższ. Dobrze, że mam kawę, żeby popić. Oj, 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 oj. Ale bardzo sprytne. Sprytne, mój drogi. Także, moi drodzy, tak, chińska wersja Leszka, to by było coś. powiem wam tak, trzeba pomyśleć o tym programie naszym, nie bać NASA się, oczywiście. Tylko ja się boję, że Chiny nie zrozumieją dowcipu, nie? I potem jak już przejmą kosmos, to nam bana na kosmos dadzą i wiecie, nie będziemy wam mieli o czym mówić, nie? I będziemy wtedy... O robotach musieli mówić, a o robotach nie chcecie u nas oglądać. Także, moi drodzy, tak to wygląda. Widzę tutaj dyskusję jeszcze o dzieciakach, zgadzam się w 100%, są bardzo ciekawe i właśnie o to chodzi. Chłoną jak gąbka, widzą pewne zależności. Każde dziecko jest naukowcem, taka jest prawda. Każde dziecko odkrywa świat i to jest nasz naturalny stan do pewnego momentu. Potem to zostaje przytępione, ale powiem wam, że miałem ostatnio okazję uczestniczyć w takim ciekawym wydarzeniu i tam musieliśmy, że tak powiem, właśnie zajmować się troszeczkę tym i nagle się okazuje, że to nie znika, to jest po prostu zablokowane, tak? To jest naturalna funkcja mózgu i jak damy odpowiednie środowisko, no a nie oszukujmy się, codzienność nie nastraja do poszukiwań, tak? Musimy zająć się bieżączką, chodzić do pracy. To wszystko, te wszystkie równie ważne rzeczy, bo bez tego oczywiście cywilizacja by upadła, ale to wewnątrz nas tkwi, a w dzieciach jeszcze bardziej i dlatego Tomek zaczął tę naszą rozmowę od stwierdzenia, że naukowców czy astronautów, już nie pamiętam, po prostu tworzy się w przedszkolu. Dokładnie tak właśnie jest. Także, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za ten sezon astrokawy. Zapraszamy was, już wam mówię kiedy, żebyście mogli sobie zapisać tę datę, wyryć w glinianych tabliczkach, a może nawet w mosiężnych tabliczkach, a ci co mają gdzieś kamieniarza niedaleko, mogą sobie nawet w granitowej gdzieś to wyryć. Zapraszam was na 18 sierpnia, wtedy we wtorek o godzinie 9 powróci Astrokawa i być może James Bond. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć. No i oczywiście nie mogłoby zabraknąć sceny po napisach, więc ja spróbuję ostatni raz w tym sezonie rzucić astronautom i być może uda się wycelować prosto w was. Więc wysyłam wam, moi drodzy, kosmiczne pozdrowienia, czy jakby to Ralf Kamiński powiedział, kosmiczne energie. Niech mu będzie. Oh, Lord.